Etyka w globalnym biznesie. Między relatywizmem a odpowiedzialnością. Artykuł analizuje fundamentalny spór w etyce. Czy istnieją uniwersalne normy moralne? Czy też moralność jest zrelatywizowana kulturowo? Rozważane są przeciwstawne stanowiska. Uniwersalizm, który poszukuje tzw. hypernorms, czyli zasad obowiązujących wszystkich, oraz relatywizm kulturowy, podkreślający, że każda kultura ma własne normy. Analizowane są konsekwencje obu podejść, zwłaszcza w kontekście globalnej gospodarki, gdzie ścierają się różne systemy wartości, ujawniając problem wyzysku i etycznego oportunizmu. Spór o to, czy istnieją uniwersalne normy moralne, czy też każda etyka jest jedynie lokalnym produktem kulturowym, stanowi jedno z głównych pól bitewnych współczesnej filozofii. Pytanie jest fundamentalne. Czy możemy mówić o dobru i złu, które obowiązują wszystkich niezależnie od epoki i szerokości geograficznej? Czy też jesteśmy skazani na perspektywę, w której moralność jest zawsze czyjaś? Dyskusja ta dawno opuściła akademickie mury. Jej konsekwencje materializują się w globalnej gospodarce, gdzie odmienne systemy wartości nieustannie się ze sobą ścierają. Tradycja filozoficzna postrzega etykę jako próbę racjonalnego ugruntowania zasad słusznego postępowania. Już Arystoteles argumentował, że celem życia jest eudaimonia, czyli pełnia ludzkiego rozkwitu, a cnoty nie są zwykłym nawykiem, lecz wynikiem rozumnej deliberacji. Wieki później Tomasz z Akwinu fundament moralności widział w prawie naturalnym, lex naturalis, którego zasady są dostępne dla każdego rozumu. W nowożytności Kant poszedł jeszcze dalej, opierając całą etykę na kategorycznym imperatywie. Był to wymóg, by zasady naszego działania mogły stać się prawem powszechnym, co ponownie odwołuje się do uniwersalnej racjonalności, a nie lokalnych konwenansów. Współczesna myśl etyczna, czy to w wydaniu deontologicznym skupionym na obowiązkach, czy konsekwencjalistycznym oceniającym skutki działań, w dużej mierze kontynuuje ten uniwersalistyczny projekt. Zakłada, że możliwe jest sformułowanie zasad wiążących dla całej ludzkości. W dyskursie prawno-biznesowym takie fundamentalne normy zyskały miano hypernorms. Należą do nich podstawowe prawa człowieka, zakaz niewolnictwa, tortur czy systemowej dyskryminacji. Są to zasady, które mają ambicje przekraczania granic kulturowych i służenia jako ostateczne kryterium oceny wszelkich lokalnych praktyk. Na drugim biegunie sytuuje się relatywizm kulturowy. To stanowisko wywodzące się z antropologii, które głosi, że normy moralne są nierozerwalnie splecione z kulturą, w której powstały. Jego dwudziestowieczni orędownicy, jak Franz Boas i jego uczniowie, ostrzegali, że narzucanie zachodnich standardów innym społecznościom jest aktem kulturowej arogancji. Relatywizm ma zatem dwa oblicza, jest tezą opisową stwierdzającą faktyczną różnorodność systemów moralnych oraz tezą normatywną, która zakazuje oceniania jednej kultury miarami innej. Filozoficzne konsekwencje tego stanowiska są jednak radykalne i dla wielu niepokojące. Jeśli nie istnieje żaden zewnętrzny, obiektywny punkt odniesienia, to moralność nazistowskich Niemiec, system apartheidu w Republice Południowej Afryki czy niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych nie mogą być potępione w imię uniwersalnego człowieczeństwa. Z perspektywy czystego relatywizmu można je oceniać jedynie pod kątem ich zgodności z normami, które wytworzyły te właśnie społeczeństwa. To logiczny, lecz trudny do zaakceptowania wniosek. Obrońcy relatywizmu postrzegają go jako niezbędną szczepionkę na moralny imperializm. Historia kolonializmu dostarcza bowiem bolesnych dowodów, jak narzucanie obcych wzorców prowadziło do destrukcji struktur społecznych i duchowych. Relatywizm ma uczyć pokory. Fakt, że coś wydaje się nam moralnie odrażające, nie daje nam jeszcze mandatu do ingerowania w cudze praktyki. Z drugiej strony, krytycy od Platona po współczesnych etyków demaskują relatywizm jako stanowisko samowywrotne. Skoro każda kultura posiada własną prawdę moralną, to relatywizm musi logicznie uznać prawomocność także tych kultur, które są fundamentalnie absolutystyczne i odrzucają pluralizm. Co gorsza, w momencie konfliktu międzykulturowego relatywizm staje się bezradny. Nie oferuje żadnego nadrzędnego kryterium, które pozwoliłoby rozstrzygnąć spór. Ten filozoficzny spór nabiera szczególnej ostrości w realiach globalnej gospodarki. Fabryka wyzysku, tak zwany sweatshop, jest brutalnym przypomnieniem, jak łatwo relatywizm kulturowy staje się wygodnym alibi dla wyzysku. Argumenty o lokalnych zwyczajach i realiach ekonomicznych, czy o tym, że lepsza taka praca niż żadna, tracą moc w konfrontacji z etyką opartą na hypernorms, uniwersalnych zasadach, które stanowią, że pewne warunki pracy są atakiem na godność i fundamentalne prawa człowieka. niezależnie od szerokości geograficznej. Próbę zasypania tej przepaści podjęli Thomas Donaldson i Thomas Dunphy, twórcy zintegrowanej teorii umów społecznych. Ich propozycja jest drogą środka, ujętą w zwięzłej formule. Hypernorms represent principles so fundamental to human existence, that they serve as a moral floor under the various cultural norms of different societies. Koncepcja ta ustanawia moralną podłogę, fundament człowieczeństwa, na którym dopiero można budować zróżnicowane kulturowo systemy. Zasada będąc w Rzymie czyń jak Rzymianie zyskuje tu kluczowy dopisek, pod warunkiem, że Rzymianie nie burzą fundamentów wspólnego człowieczeństwa. Problem w tym, że relatywizm kulturowy zbyt często staje się intelektualną zasłoną dymną dla etycznego oportunizmu. Gdy menedżer w Chinach próbuje ubrać łapówkę w szaty gestu kulturowego, a zachodnia korporacja odwraca wzrok od pracy dzieci w Indiach, nie mamy do czynienia z wrażliwością, lecz z cynizmem. To nie szacunek dla inności, a zwykła bierność. Pojęcie wyścigu na dno, race to the bottom, cierpi w Polsce na syndrom kulturowego wyparcia. Sweatshop, przemysłowy warsztat wyzysku, stał się ponurą ikoną mrocznej strony globalizacji. Zlokalizowany najczęściej w krajach globalnego południa, zatrudnia kobiety i dzieci, oferując im głodowe pensje i nieludzkie warunki. Jego istotą nie jest jednak samo naruszenie praw człowieka, lecz systemowy mechanizm minimalizacji kosztów. To bezwzględna logika, w której korporacje, goniąc za coraz niższym kosztem, przenoszą produkcję do państw o słabszych regulacjach, systematycznie degradując warunki pracy. Studium przypadku firmy Levi Strauss w Bangladeszu, gdzie odkryto pracę dzieci, demaskuje etyczną pułapkę globalnych łańcuchów dostaw. Firma, zamiast zerwać kontrakty i umyć ręce, zainwestowała w lokalne programy edukacyjne i wsparcie rodzin. Uznała, że moralnym obowiązkiem nie jest ucieczka od problemu, lecz jego transformacja. To przejaw działania w ramach tego, co nazywa się Moral Free Space, przestrzeni, w której etyczna nawigacja wymaga lojalności wobec uniwersalnych wartości. Punktem wyjścia jest tu klasyczna teoria interesariuszy R. Edwarda Freemana. Jej fundamentalna teza głosi, że przedsiębiorstwo nie jest samotną wyspą zysku dla akcjonariuszy. Jest węzłem relacji z wieloma podmiotami, pracownikami, klientami, dostawcami, a nawet społecznościami lokalnymi. Każdy z tych aktorów ma wobec firmy swoje roszczenia i na nią wpływa. Globalizacja rozciąga tę sieć na cały glob. Zarządzanie przestaje być chłodną optymalizacją, a staje się areną moralnej negocjacji. Problem w tym, że ta szlachetna idea jest podatna na trywializację. ESG staje się fasadą marketingu, a system zręcznie przyswaja sobie etyczny żargon, by pod jego płaszczem kontynuować starą grę – maksymalizację wartości dla akcjonariusza. Moment, w którym etyka staje się kwestią globalnej odpowiedzialności, doskonale uchwycił John Rawls. Choć nie pisał wprost o biznesie, jego teoria sprawiedliwości rozszerzona na relacje między państwami rzuca na korporacje nowe światło. Rawls argumentował, że porządek międzynarodowy powinien opierać się na równości, poszanowaniu praw człowieka i obowiązku wspierania narodów obciążonych niekorzystnymi warunkami. Jeśli tę perspektywę nałożyć na globalne korporacje, przestają być one wyłącznie prywatnymi graczami. Stają się aktorami globalnej sprawiedliwości. Thomas Pogge poszedł jeszcze dalej, demaskując struktury globalnej gospodarki jako mechanizm reprodukujący ubóstwo. A więc ci, którzy na nim korzystają, w tym korporacje, mają moralny obowiązek niwelować jego skutki. Krytyczna perspektywa Jurgena Habermasa otwiera jednak zupełnie inny, znacznie bardziej niepokojący horyzont. W swojej teorii działania komunikacyjnego dowodził, że nowoczesność ma tendencję do kolonizowania świata życia, sfery ludzkich wartości, przez bezosobowe systemy pieniądza i władzy. Z tej perspektywy etyka biznesowa jawi się jako obrona komunikacyjnej racjonalności przed inwazją racjonalności instrumentalnej. Nie chodzi tu o kolejne kodeksy etyczne, ale o realną partycypację interesariuszy w decyzjach. Habermas demaskował iluzję. Bez zakorzenienia w autentycznej komunikacji etyka zostaje wchłonięta przez system i przekształcona w jeszcze jedno narzędzie zarządzania reputacją. W tej triadzie teorii widać wyraźne napięcie. Freeman proponuje model praktyczny. Rawls i Pogge wskazują, że bez globalnej perspektywy sprawiedliwości pozostanie on ślepy. Habermas z kolei ostrzega, że każdy, nawet najszlachetniejszy model, może ulec technokratycznej kooptacji. Innymi słowy, etyka biznesu to nie tylko pytanie o to, co jest słuszne. To przede wszystkim pytanie o to, kto ma prawo decydować i w jaki sposób się to odbywa. Szczególnie interesującą alternatywę stanowi etyka przymierza, czyli filozofia zakładająca wzajemną i długoterminową odpowiedzialność. Podczas gdy standardowa etyka kontraktowa opiera się na cynicznej zasadzie niech kupujący się strzeże, przymierze traktuje umowę nie jako koniec, lecz jako początek relacji. Honda, słynąca z poślubiania swoich dostawców, pokazuje, że można widzieć w partnerze współuczestnika projektu, a nie wymienny trybik w maszynie. To fundamentalne przesunięcie perspektywy. Od eksploatacji ku współpracy. Wygodnie jest zrzucić całą winę na korporację, jednak etyczna odpowiedzialność ma znacznie szerszy adres. Konsument, który swoją hipokryzję ukrywa za wygodnym alibi estetyki, pozostaje cichym współtwórcą problemu. Lojalność wobec logo okazuje się silniejsza niż solidarność z anonimowym pracownikiem fabryki w Shenzhen. Właśnie dlatego postulaty przejrzystości i rozszerzenia idei fair trade, czyli sprawiedliwego handlu, są tak kluczowe. Mają za zadanie przebić gęstą mgłę niewiedzy i przenieść część ciężaru na nasze codzienne wybory. Współczesna etyka biznesu przechodzi głęboką transformację. Na sztandarach powiewają nowe koncepcje. ESG, kapitalizm, interesariuszy i moralna przejrzystość. Jeffrey Pfeffer, autor pracy Leadership BS, studzi jednak ten zapał, ostrzegając przed fasadowością. Rodzi to wątpliwość, czy etyka nie jest dziś jedynie pustą retoryką. Czy nie staje się aksjologicznym substytutem religii, gdy wartości przestają być transcendentalne, a stają się menedżerskimi sloganami? Sztuczna inteligencja wkraczająca w każdy zakamarek naszego życia tylko zaostrza te napięcia. Automatyzacja decyzji, algorytmiczne uprzedzenia, rozmywanie się odpowiedzialności w sieciach neuronowych. To wszystko rodzi fundamentalne pytania o granice delegowania moralności maszynom. To dylemat, który już pół wieku temu zdiagnozował Joseph Weizenbaum, twórca pierwszego chatbota Eliza. Pytanie pozostaje bez odpowiedzi, a technologia pędzi naprzód. Na pierwszej linii tej rewolucji stoi prekariat, nowa klasa pracownicza pozbawiona stabilności i głosu. Bez nowego kontraktu społecznego, sztuczna inteligencja, zamiast stać się narzędziem emancypacji, może stać się ostatecznym narzędziem wykluczenia. A jednak, historia lubi zaskakiwać. Być może właśnie z tego chaosu wyłoni się nowa generacja firm, budowanych wokół wspólnoty wartości. Może filozofia business as a force for good nie jest utopijną mrzonką, lecz realną mapą przyszłości. W tak złożonym krajobrazie etyka biznesu nie może być gotowym zbiorem reguł. Staje się raczej praktyką nieustannego dialogu. Musi powrócić do swojego źródłosłowu ethos, czyli sposobu bycia we wspólnym świecie. W świecie, gdzie granice między moralnością a zyskiem stają się coraz bardziej zatarte, etyka nie może być jedynie zbiorem korporacyjnych sloganów. Musi stać się żywą praktyką, zakorzenioną w autentycznym dialogu i trosce o wspólne dobro. Czy zdołamy odnaleźć etyczny kompas w labiryncie globalnych zależności, zanim logika rynku pochłonie ostatnie bastiony sprawiedliwości?